Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na cykl audycji dotyczących sztuki. Stąd w tytule pojawiła się harmonia. Harmonia, która dotyczy nie tylko muzyki, ale również innych dziedzin sztuki. A ponadto harmonia jest czymś, co potem przenosi się też na całą rzeczywistość. Zatem audycja ta będzie również zahaczała o zupełnie inne aspekty już poza sztuką. Z tym, że w samym tytule to, co jest istotne, to dookreślenie tej harmonii jako tej postawionej z pytaniem. Dlatego, że jeżeli obcujemy ze sztuką, jeżeli obcujemy z harmonią, bez zadawania sobie pytań, to tak naprawdę my po prostu tylko skrobiemy po powierzchni tematu. Także będziemy starali się, żeby wejść w głąb tegoż tematu. Z tym, że jeżeli tak ma być, to na początku powinniśmy zadać sobie pytanie, czymże jest to pytanie, czemu służy, po co ono w tej harmonii jest. Pytanie to element, który włączamy w naszą mowę, a mowa jest dla człowieka czymś podstawowym. I Sokrates stwierdził, że to jest najważniejszy czynnik, który człowieka odróżnia od całego innego stworzenia ziemskiego. Dlatego, że tylko człowiek jest władny mówić, władny przekazywać informację za pomocą mowy. A w tym wszystkim istotną rolę spełnia właśnie pytanie. Pytanie, gdzie zmienia się kadencja, dlatego że jako antykadencja na końcu pytania jest ustawiona w górę. Pytanie, które jest wiedzotwórcze, dlatego że gdy rozmawiamy, gdy chcemy się czegoś dowiedzieć, to właśnie zadajemy pytanie. Przy czym istotne wydaje się nie tylko zadawanie pytań, ale też rodzaj pytań, dlatego że nie każde pytanie jest pytaniem zasadniczym, dochodzącym do sedna rzeczy. To znaczy, że można pytać na przykład, czy coś było smaczne, czy coś jest słodkie, czy słone. To są pytania, które dotyczą naszej codzienności. Natomiast pytania zaczepione w sztuce, pytania zaczepione w naszym bycie, w naszym istnieniu na Ziemi, winny być troszeczkę innego rodzaju. I teraz, jeżeli chodzi o pytania, to z pytaniami jest w ten sposób, że dzięki nim mogły zostać wyróżnione przyczyny twórczości człowieka. Czegoś takiego dokonał Arystoteles właśnie przez to, że zadawał sobie pytania. To znaczy, że jeżeli człowiek tworzy, to tworzy po coś. To znaczy, że tworzy też z jakiegoś materiału, tworzy jakimś sposobem, tworzy przy pomocy jakiejś metody, w jakimś celu, coś go skłania do tego tworzenia. Także jest wiele aspektów, które w ten sposób możemy odkryć przy pomocy tych pytań, jeżeli dotyczy to sztuki. Te przyczyny Arystotelesa to oczywiście przyczyna materialna, formalna, celowa i sprawcza, tylko że same te nazwy jeszcze niewiele mówią, jeżeli pominiemy właśnie pytania. Czyli pytanie jest czymś zasadnym, doprowadzającym do wzbogacenia naszej własnej wiedzy. Pytanie towarzyszyło człowiekowi od zarania. Z tym, że pytania, jak powiedziałem, były różne. W pewnym momencie naszej historii, gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, zaczęły się ujawniać nurty materialistyczne. Za przyczyną między innymi pozytywizmu i Augusta Comte'a, który stwierdził, że takim ważnym pytaniem jest to know how, czyli wiedzieć jak to jest skonstruowane na przykład. To pytanie, które jest znakomite, jeżeli chodzi o postęp technologiczny. Dlatego, że zadając to pytanie, możemy udoskonalać narzędzia, udoskonalać instrumenty pewne, dlatego że jeżeli wiemy, jak coś działa, no to możemy po prostu modernizować. Czyli to know-how. On stwierdził, że to pytanie jest pytaniem najważniejszym, najsensowniejszym. Tylko czy tak jest naprawdę? Otóż pytanie takie jest bezzasadne, jeżeli chodzi o najważniejsze treści dotyczące naszego bycia na tym ziemskim padole. Z tym, że my do tej pory najczęściej posługujemy się właśnie tym pytaniem i odpowiedziami na to pytanie. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że ktoś był w kinie na jakimś kultowym filmie, osoba druga, która jeszcze nie była, dopytuje się ją wobec tego, jaki był ten film. No i ten ktoś odpowiada, że na przykład, że ten film był fajny. Czyli mamy tu pytanie właśnie, jak to jest, jaka jest sytuacja, tak? Nie mamy pytania przyczynowo-skutkowego. To doprowadza jeszcze do pewnego takiego dziwnego stanu, że wobec tego wprowadza możliwość posługiwania się metajęzykiem, czyli językiem beztreściowym, kiedy określamy, że coś jest dobre, że coś jest fajne, że coś nie jest dobre, że coś jest złe, że coś jest banalne, ale tak naprawdę jest to język beztreściowy. Niestety wskutek tego również pojawia się zaburzenie właśnie w myśleniu przyczynowo-skutkowym. To znaczy tak naprawdę nie dochodzimy do istoty sprawy i przestają nas interesować przyczyny, dlaczego coś istnieje. Zwróćcie Państwo uwagę, że takim znakomitym, nazwijmy to, pytaczem jest dziecko. Dziecko jest urodzonym filozofem. To znaczy, kiedy ono ma te 3-4 lata, kiedy zaczyna już swobodnie mówić, to oczywiście świat zaczyna być pasjonujący dla dziecka. No i dziecko pyta, a co to jest? A dlaczego to jest? A po co to jest? Na przykład, co to jest krówka? Po co jest krówka? Dlaczego jest krówka? Więc to są pytania, które są pytaniami zasadniczymi i rodzic, który dba o swoje dziecko, oczywiście starannie odpowiada na każde z tych pytań, wiedząc, że potem to kształtuje możliwości intelektualne dziecka w wieku już dojrzałym. Także rzecz jest szalenie istotna. Ale przejdźmy też do tej sprawy od samego początku. Dlatego, że wiadomo ogólnie, że Grecy wprowadzili pierwszą naukę, to znaczy filozofię. Wcześniej nie było naukowego poznania świata. A mimo to człowiek, stając wobec urody natury, pytał się, ojej, jakie to piękne, chciał to zrozumieć, tak? Ale nie wprowadzał nauki, to znaczy, że nie chciał badać rzeczywistości metodycznie, może nie potrafił. Pierwsi uczynili to właśnie Grecy. Z tym, że co było tą metodą badawczą? Otóż metodą tą badawczą było pytanie. To znaczy pytanie diati. Wskutek czego to jest takie, a nie inne? To pytanie, które potem zadawali sobie Grecy przy różnych okazjach. Oczywiście podstawowa rzecz to było pytanie stawiane w obecności tego, że ja jestem tutaj, jest ten świat. Czyli chciało się zrozumieć siebie i świat, który nas otaczał. To było to pytanie. Diati. Wskutek czego? To pytanie szalenie istotne, dlatego że jeżeli byśmy zadawali to pytanie przy jakimkolwiek temacie, jaki rozważamy, i udzielali odpowiedzi, i potem znowu zadawali pytanie, udzielali odpowiedzi, zobaczcie Państwo, dokąd dochodzimy. Na przykład, Państwo słuchacie teraz audycji. No i pytanie następuje diati. Wskutek czego? Oczywiście ktoś może powiedzieć, że dlatego, że był zainteresowany. Ale to nie jest właściwa odpowiedź na pytanie, dlatego że ja nie pytam się dlaczego, tylko wskutek czego. Czyli co umożliwiło fakt, że można odbierać audycję radiową? No oczywiście to, że człowiek ma zdolność słyszenia, tak? No ale pojawia się wobec tego znowu pytanie, wskutek czego człowiek ma ową zdolność słyszenia? No i zaczynają się powoli schody. I na samym końcu albo pada odpowiedź, że był kreator, twórca, który tego dokonał, albo po prostu ostatecznej odpowiedzi nie ma. Także z tym ateiści mają pewne problemy, dlatego tak niechętnie podchodzi się do pytania wskutek czego. Ale wskutek czego to jest właśnie pytanie, które zasadza się na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często jest tak, że ludzie dzisiaj nie potrafią powiązywać z sobą przyczyny ze skutkiem. że bardzo często dla danego skutku wybierają przyczynę, która nie jest de facto. To znaczy, sprowadza się to potem do oceniania na przykład, ja wiem, poziomu prezentera telewizyjnego po tym, że ma takie, a nie inne włosy, że ma taki, a nie inny krawat i tym podobne. Czyli nie dotyka to zupełnie meritum. Tak samo ocenia się czasami polityków, bo się ładnie uśmiecha na przykład, bo płynnie albo mniej płynnie mówi. W związku z tym następuje jakieś wartościowanie tego typu ludzi. Natomiast to wartościowanie nie jest zasadne, dlatego że ono powinno wypływać z pewnej ważnej rzeczy, to znaczy z określenia miejsca skutkowo-przyczynowego właściwego dla danej dziedziny. Czyli polityk przede wszystkim powinien być kimś mądrym, racjonalnym i skutecznym. Po tym powinniśmy osądzać polityka, ale dzisiaj tego nie ma. Doszło do takiego stanu, że czasami spotykam się z takimi sformułowaniami typu: słuchaj, ty masz rację, ale ja się z tobą nie zgadzam. Czyli tu już myślenie przyczynowo-skutkowe zupełnie odeszło na bok. Jakie to ma skutki cywilizacyjne, no to już pozostawiam Państwu pod rozwagę. A skoro jesteśmy przy metafizyce, to warto może jeszcze odnotować pewien fakt. Otóż bardzo popularnym stało się takie stwierdzenie kartezjańskie: myślę, więc jestem. Cogito ergo sum. Zresztą sparodiowane potem przez Tristana Tzare, ale o tym może kiedy indziej. Natomiast chodzi o pewną kwestię. Otóż tym sformułowaniem zachwycają się niemalże wszyscy, tylko chyba właśnie zadając sobie pytania, czy ten zachwyt jest w ogóle w jakiś sposób zasadny. Dlatego że owo sformułowanie jest wyjęte z kontekstu, z dzieła Kartezjusza, z rozprawy o metodzie. I otóż w kontekście rozumiemy, że Kartezjusz stwierdza, że niepotrzebne jest poznanie do tego, żeby człowiek myślał. To znaczy, że jak gdyby mamy te atrybuty, by rozpoznawać rzeczywistość. Nie poznawać, ale rozpoznawać. Że człowiek już z natury może myśleć, dlatego że ma pewną wiedzę w sobie. Czyli są to jak gdyby atrybuty anielskie przeniesione na człowieka. To jest oczywiście pewnego rodzaju błąd filozoficzny, który jest czymś karygodnym, dlatego że my nie możemy myśleć o czymś, czego nie poznaliśmy. W tym momencie Arystoteles ma rację, że człowiek się rodzi jako tabula rasa. Potwierdzają to nasze sny, dlatego że, jak wiemy, śnimy bez udziału naszej woli. Śni nam się coś, ale my nie jesteśmy jak gdyby włodarzami tego, co ma się nam przyśnić. I okazuje się, że jeżeli sen swój pamiętamy, to kiedy się budzimy, to jesteśmy w stanie ten sen opisać. Czyli nazwać poszczególne elementy. Nawet jeżeli występują one tam w formie alogicznej, jeżeli są zestawione w sposób zaskakujący, jeżeli ukazują się nam rzeczy jako pewnego rodzaju hybrydy. Jesteśmy w stanie opisać, jesteśmy w stanie nazwać, a więc nie może nam się przyśnić nic, czego wcześniej nie poznaliśmy. Nie można nie wyciągnąć takiego wniosku. Z kolei Arystoteles, jak wspomniałem, twierdził, że człowiek rodzi się jako właśnie tabula rasa, czyli jako pewnego rodzaju niezapisana tablica. To jest ważna sprawa, dlatego że człowiek wobec tego, żeby myśleć, musi najpierw poznać. To też na samym początku metafizyki Arystoteles umieścił takie wspaniałe sformułowanie, że każdy człowiek z natury dąży do poznania. No i oczywiście nie chodzi tu o nazwę miasta, chodzi tutaj po prostu o poznawanie rzeczywistości jako takiej. Czyli człowiek musi wpierw poznawać, żeby potem móc mieć o czym myśleć. W kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy sobie na temat pytania, oczywiście jest to również zasadnicze, dlatego że poznajemy przede wszystkim przez pytanie. Jeżeli z kimkolwiek rozmawiamy, to wymieniamy się informacjami, ale też dopytujemy się o rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Z tego powodu pytanie również jest ważne, dlatego że wzbogaca naszą wiedzę również na poziomie dialektycznym, czyli na poziomie rozmowy z kimkolwiek. Od każdego możemy się dowiedzieć czegoś nowego, czego sami nie byliśmy w stanie doświadczyć. Także ten aspekt pytania to jest kolejna rzecz bardzo istotna, jeżeli chodzi o temat, o motyw naszego dzisiejszego spotkania. Obecnie żyjemy w czasach, kiedy nasza komunikacja szalenie przyspieszyła. To znaczy, że wymiana zdań staje się szybka, a przez to bardzo często używamy wyrażeń, sformułowań, które nie do końca są przemyślane. To powoduje, że nie do końca uskuteczniamy, mówiąc, nasz umysł, nasz intelekt. A przecież powinno być tak, że słowo, gdy jest wypowiadane, od razu uaktywnia nasze władze duchowe, to znaczy właśnie intelektualne, po to, by pracowały one na zwiększonych obrotach. Wskutek tego nasza rozmowa staje się rozmową głębszą, bardziej treściwą i daje więcej satysfakcji. Dzisiaj jak gdyby staramy się tego unikać, bo przez cały czas żyjemy w jakimś chaosie wręcz słownym. No przykładem tego, już odpuszczając inne media, niech sobie będzie Facebook. Dlatego, że na Facebooku bardzo często trafiają na Facebook pewne posty, które potem są komentowane. Te komentarze bardzo często przeradzają się w rodzaje kłótni, ale są to kłótnie jak gdyby bezzasadne, dlatego że one mają bardziej charakter pyskówek. Tutaj nikt nie chce się niczego dowiedzieć. Każdy po prostu chce narzucić swój osąd na dany temat. Jest to przerażające, bo donikąd nie prowadzi. A najrzadszą rzeczą, jaką się trafia w tych komentarzach, jest co? Jest pytanie. Dlatego, że nikt z komentujących tak naprawdę nie chce się dowiedzieć, że może on sam nie ma racji. Może racja jest gdzie indziej. A przecież Platon mówił o tym, że sztuka rozmowy to jest sztuka jako najłatwiejsza ku temu, by wzbogacić nas wewnętrznie, wzbogacić nas o wiedzę. Wymaga oczywiście spełnienia podstawowych praw swoich. To znaczy pierwsze prawo to jest to, że nie kłamiemy i drugie prawo to jest to, że wyrażamy ochotę ku temu, by poznać prawdę. To wyrażanie ochoty, ono również zawiera się po prostu w pytaniu. Jeżeli pytamy, chcemy się czegoś dowiedzieć, wzbogacamy się, rozwijamy się, nasz rozwój osobowościowy przebiega też w sposób o wiele bardziej prawidłowy. Pytania bywają różne, także od strony retorycznej. Retoryka wyróżnia różne rodzaje pytań. Stylistyka przejęła w zasadzie jako pytanie retoryczne tylko jedno, to znaczy interrogatio, czyli pytanie, na które nie oczekujemy odpowiedzi. Ale są też inne pytania, na przykład postawienie pytania takiego, na które sami mamy zamiar za chwilę odpowiedzieć i tym podobne. Czyli od strony z nie treściowej, lecz formalnej, tutaj również zachodzą pewnego rodzaju różnice. Pytanie jest czymś, co oczywiście jest ważne w aspekcie samej sztuki, ale jest również często przez sztukę wykorzystywane. No bo pytania pojawiają się nawet w tytułach dzieł. W różnych filmach, czy też w różnych dziełach literackich, no książka, która w zasadzie stawia pytanie na samym początku, to jest książka, która otrzymała Nagrodę Nobla. Mam tu na myśli Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Quo Vadis to jest książka, która, jak wiadomo, sięga do czasów samych początków chrześcijaństwa. Ale ważny jest tu tytuł. Quo Vadis, dlatego że to jest część pewnego słynnego stwierdzenia Quo Vadis Domine, czyli pytania zadanego Chrystusowi, gdzie, Panie, idziesz? Dokąd, Panie, zmierzasz? To pytanie zasadne, dlatego że Sienkiewicz w tym wypadku, skracając je tylko do Quo Vadis, jak gdyby przesterował odbiorcę, to znaczy, że skierował to pytanie do nas, do czytelników. Jaką drogą idziesz? Jaką drogą wybierasz? Dlatego, że nie wszystkie drogi są równoważne. Jedna jest drogą dobrą, druga jest drogą zła. Także pierwsza prowadzi do zbawienia, druga do zatracenia. Oczywiście w aspekcie ateizmu to pytanie już przestaje mieć sens i wtedy wracamy do pytania, o którym już wspomniałem, do pytania Comta, czyli to know how, wiedzieć jak. A cała reszta już nas w tym momencie nie obchodzi. Ale też z pytaniem w kulturze jest tak, że nawet cytat z dzieła literackiego, a w zasadzie ze sztuki, czyli to jest bliższe już teatrowi, no to najsłynniejsze przecież zdanie jest pytaniem. U Szekspira w Hamlecie znajdujemy to be or not to be. That's the question. Czyli być albo nie być, o to jest pytanie. O to jest pytanie. Najsłynniejszy chyba fragment literacki. Każdy ten fragment zna. To fragment, nad którym czasami się nie zastanawiamy, tylko przechodzimy do porządku dziennego, a ten fragment zahacza jak gdyby o wspomniane przeze mnie diati, czyli wskutek czego. Dlatego, że dotyka spraw ostatecznych, pierwotnych, to znaczy dotyka rzeczy już metafizycznych, dotyka samej istoty naszego bytu. Być czy też nie być? Czym jest samo bycie bądź nie bycie? Dlaczego warto wybierać to, by być, niż by nie być? To pytanie jest postawione tutaj u Szekspira. To pytanie jest czymś zasadnym, bo odnosi nas właśnie do samego określenia, czym jest byt, czym jesteśmy my, kim jesteśmy, po co jesteśmy, czemu służy nasze życie, jaki ma cel, jaki ma powód, skąd się wzięło. Czyli to są te pytania, które każdy człowiek, niezależnie od tego, czy by chciał, czy nie, w którymś momencie życia i tak sobie stawia. Ważne jest tylko to, żeby nie stawiał je na 5 minut przed końcem owego bycia, bo wtedy to troszeczkę późno na pewne zmiany, korekty w czymś, o czym przed chwilą mówiłem, czyli w wybieraniu właściwej drogi związanej z tym pytaniem sienkiewiczowskim Quo vadis? Quo vadis? Gdzie idziesz? Zastanów się, gdzie idziesz. Czyli rzecz bardzo, bardzo istotna. Wracając do samej sztuki, tutaj również pytanie pojawia się jako coś zasadnego, dlatego że pytanie jest na przykład wykorzystywane przez muzyków. I tak to ma miejsce w tym przerówniku, który nam dzisiaj towarzyszy, to znaczy jest to fragment z opery komicznej Plateja Jean-Philippe Rameau. To jest opera, której akcja rozgrywa się gdzieś na mokradłach, dlatego jest tam wiele żab i w związku z tym w sposób prześmiewczy kompozytor postarał się, by te żaby były przez cały czas jak gdyby nadprezentowane. A dzieje się to w ten sposób, że odnoszą się do tego fragmenty muzyczne, często instrumentalne, a także onomatopeje dźwiękowe. Tak jak w wypadku pytań, które właśnie pojawiają się w tym malutkim fragmenciku, które specjalnie są takie, by móc dookreślać, że jak gdyby autorami czy też wykonawcami tychże pytań i odpowiedzi są właśnie żaby. To oczywiście wynosi się z takiej opowiastki na przykład o żabie, która znajduje się w sklepie spożywczym. I teraz czyta tam etykiety na produktach. No i między innymi czyta tam, że jest margaryna, że jest masło i naraz dochodzi do dżemu, próbuje układać swoje usta, jakoś jej to nie wychodzi, aż w końcu czyta marmalada. No więc to ma takie przełożenie właśnie na samą twórczość już w operze. Jest to oczywiście, nadane temu jest jakiś wymiar artystyczny i tym podobne rzeczy. Także pytanie tutaj spełnia rolę komediotwórczą, ale w sztuce jest istotniejsze inne pytanie. To znaczy pytanie właśnie diati. Wskutek czego coś jest takie? Dlaczego ono takie jest? To znaczy, nie zadają sobie tego pytania, tylko obcując ze sztuką, obcujemy jak gdyby z czymś niezapoznanym. To znaczy, że jesteśmy tylko na powierzchni, nie wchodzimy w głąb tego, co się przydarza. A przecież to jest bardzo istotna kwestia. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że obraz czy utwór jest ładny, ale chodzi o to, żeby go zrozumieć i przez to dojść do wniosku, czy on jest rzeczywiście ładny, czy też nie. Czyli, że na samym końcu dochodzi do pytania o co? O piękno, o wartość piękna, o to, w jaki sposób jest realizowane, jaki jest efekt tego piękna, jak on jest osiągany różnymi metodami. A przecież piękno tworzy się poprzez treść. Także ta treść również wymaga pytania. Wskutek czego właśnie ta treść? Wskutek czego jest też ta forma? Zatem w tych audycjach, w których będę starał się razem z Państwem obcować ze sztuką, będziemy doprowadzać do tego stanu, żeby sztukę móc zrozumieć. A zrozumienie to będzie możliwe jedynie wówczas, kiedy będziemy sobie stawiać pytania i próbować odpowiadać na te pytania. To jest rzecz zasadnicza. Chciałbym na koniec zostawić Państwa z utworem, z którego wycięliśmy fragmencik po to, żeby tworzył czołówkę naszego programu. I żegnając się, oczywiście muszę postawić pytanie. Niech Państwo się zastanowią, skąd, dlaczego, wskutek czego ten utwór jest tak pełen harmonii. Dziękuję, do usłyszenia.